początek pierwszej Księgi Samuela, czytamy Księgi Święte Starego Przymierza, czyli te opowieści, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinach izraelskich. Nie po to, żeby się gorszyć, ale po to, żeby się umacniać w wierze, w pielgrzymce wiary. Żeby umacniać swoją obecność przy Bogu objawienia, przy Bogu Jahwe. Niejednokrotnie zniechęcają nas, a jednocześnie tak naprawdę powinny zachwycać te całe zestawy imion, które znajdują się na kartach Starego Przymierza. Jeśli chodzi o Nowe Przymierze, to nade wszystko w Ewangelii według świętego Mateusza, tej części, która opisuje nam rodowód Jezusa z Nazaretu, spotykamy zestawu imion, kilkudziesięciu imion. W Starym Testamencie co chwilę tego typu wydarzenie jest, szczególnie w księgach historycznych, czyli te, które rzeczywiście są historią Izraela, gdzie występuje zgodność wydarzeń opowiadanych z datami, z porządkiem historii, które wówczas się dokonywały również równolegle w innych państwach. I dzisiaj oglądamy dom, wnętrze domu, gdzie występuje niewiasta, która jest dotknięta, jak czytamy, przez Boga, bo ono jej zostało zamknięte przez Boga. Nie wydała potomstwo i poprzez to czuła się gorzko, wręcz nawet przeklętą przez Boga, dlatego że nie wydała potomstwa. Bardzo piękne słowa wypowiada do niej jej mąż, Elkana. Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się smuci twoje serce? I uwaga, czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Bardzo zaczepne słowa. Wybaczcie mi, że tu natychmiast właśnie gdzieś tam z mojej pamięci wyciągnę doświadczenie z mojego rodzinnego domu, kiedy po śmierci taty mama otoczona nie 12 synami, ale 2, mówi takie świadectwo o nieobecnym już ojcu. Nawet gdyby was było później, to nikt nie jest w stanie zastąpić mi mojego męża. Anno, czemu płaczesz? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Dzisiaj mężowie stoją przed obliczem Boga po to, żeby prosić o przychylność Bożego majestatu, Bożej sprawiedliwości, Bożej dobroci, Bożej miłości. Nie dla siebie, ale dla swojej małżonki, przypomnę, poprosić o błogosławieństwo Boże dla tej niewiasty ze wszystkich niewiast na świecie, za którą Pan właśnie ciebie uczynił odpowiedzialnym za nią. Ciebie Bóg uczynił odpowiedzialnym nie tylko za bezpieczeństwo, za zdrowie, za jedzenie, za mieszkanie, ale również i za życie wieczne. Ciebie uczynił Bóg odpowiedzialny za to, że twoja żona, no właśnie, weszła do domu Ojca, do nieba i zajęła to miejsce, które dla każdego z nas od zarania światów jest przygotowane tam w domu Ojca, dla tych wszystkich, którzy go w swoim życiu miłują, czyli no, poważnie go traktują. Czasami, kiedy gdzieś tam no, zbliżymy się do naszych przełożonych, do biskupów, to oni niejednokrotnie maltretują nas takim bardzo ważkich pytaniach. Nawet powstały prace naukowe na ten temat. O duchowości kapłana diecezjalnego na przykład, albo o duchowości kapłana zakonnego. To takie bardzo ładne zdanie, stwierdzenie, mówiące nade wszystko o tym, że kapłan ma swoją duchowość, to znaczy jakieś wnętrze, jego życie wewnętrzne ma się czymś charakteryzować. I wybaczcie mi dzisiaj, ale posunę się odrobinkę, no właśnie tak w waszą stronę i dokładnie to, co odnosi się do kapłanów, odniosę do mężów. Jaka jest i czy w ogóle jest duchowość męża katolickiego? I chociaż czasy są takie, jakie są, jednak z tego przymiotnika katolicki nie zrezygnuje, dlatego że, no właśnie, fakt bycia katolikiem pełni tutaj niezmiernie istotną rolę, jeżeli chodzi w ogóle o duchowość. Dlatego że katolik nade wszystko to człowiek, który jest pełen Bożego Ducha, Bożego tchnienia. Katolik, który nie ma w sobie Bożego Ducha, nie jest katolikiem, jest tylko i wyłącznie jakąś fasadą, szyldem, tak mówiącym o katolicyzmie, natomiast tak wewnętrznie, istotowo jest pozbawiony istoty, duszy, która czegoś, co decyduje właśnie o tym, kim on jest. Żeby człowiek mógł być dzieckiem Boga, musi mieć w sobie Boże tchnienie. Teraz mąż, żeby mógł być katolickim mężem, musi mieć również Boże tchnienie, a jednocześnie musi mieć w sobie to wszystko, co jest w Bożej głowie, w Bożym zamyśle, jeśli chodzi o powołanie małżeństwa i bycia mężem. Jak tak jest? Bo to, że jest, nie ulega największej wątpliwości. Na pewno jest duchowość męża katolickiego. I tak znów korzystając z tych naszych różnego rodzaju doświadczeń, uwierzcie mi, całe domy różnego rodzaju dzieł bardzo mądrych powstały mówiące o duchowości kapłana diecezjalnego. Nawet prymas Wyszyński kiedyś był oskarżany przez księży o to, że w jego publikacjach, w jego kazaniach znajduje się bardzo dużo takich właśnie myśli wytycznych, formujących duchowość kapłana diecezjalnego. On był sam kapłanem diecezjalnym, więc bardzo wiele czasu, wiele miejsca poświęcał temu, co jest rysem charakterystycznym dla tejże właśnie duchowości. Kiedyś, odpowiadając na prośbę nowo mianowanego ojca duchownego w seminarium księdza Czesława Miętka, bodajże został mianowany ojcem duchownym w roku 1956, chyba, pamięć nie myli, w roku 1956, ten już taki niemłody, bo to 40-latek był, jeśli chodzi o doświadczenie kapłańskie i życiowe, kapłan. Żeby ksiądz prymas wyznaczył punkty, na których ma się zasadzać duchowość kapłana diecezjalnego. Wówczas prymas tę prośbę zamknął w trzech takich punktach. Rok liturgiczny, brewiarz i msza. Jeśli chodzi o duchowość kapłana, o formację kapłana diecezjalnego, to ona ma się posadzać na tych trzech filarach, na tych trzech punktach. Rok liturgiczny, brewiarz, czyli modlitwa brewiarzowa, zawartość tej książki, tych ksiąg, więc Pismo Święte, czytania patrystyczne, psalmy brewiarze, i msza, czyli to, co pomaga nam sprawować najświętszą ofiarę. Kiedyś na naszym spotkaniu z kardynałem Mnyczem ten temat również był poruszany tutaj w naszym dekanacie i bardzo taki nawet fajny, porywający referat przez jednego z księży był wygłoszony. Natomiast taka myśl przyszła mi przez porównanie, jeżeli chodzi o duchowość kapłana diecezjalnego i duchowość męża katolickiego. co wyznacza duchowość mężowi? I uwierzcie mi, ani nie jego hobby, to czy lubi jeździć na nartach, albo to lubi łowić ryby, otóż duchowość mężowi, duchowość męża wyznacza jego żona. To jest wyznacznik jego pobożności. I kiedy dzisiaj słyszymy początek publicznej działalności Jezusa Chrystusa, kiedy czytamy fragment Ewangelii Świętego Marka, to tam pojawia się to bardzo dobrze nam, dobrze znane, żeśmy się troszeczkę z tymi słowami posłuchali. Pójdź sam, pójdź sam. A Jezus, jeśli jest kimś zainteresowany, opowiada w niego to słowo, pójdź sam. A przecież w tajemnicy miłości małżeńskiej, nawet jeśli nie padły fizycznie te słowa, to gdzieś misterium tego zawołania jednak było obecne. Bo przecież przychodzi ten moment, kiedy człowiek idzie za tą, a nie inną niewiastą, a niewiasta idzie za tym, a nie innym mężczyzną. Pójdź za mną. I rzeczywiście twoja żona jest swoistą drogą, po której trzeba ci iść, żeby dojść do celu. Jeszcze raz wrócę do tego bardzo, ale to bardzo mądrego pytania, które dzisiaj ten pobożny mąż Elkana wypowiada pod adresem swojej żony. Anno, czemu płaczesz? Czyż nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? I rzeczywiście tak niejednokrotnie bywa w małżeństwach, w rodzinach naszych, szczególnie w małżeństwach, które też dotykamy, cudów pewnego małżeństwa, że dzieci są swoistym takim zagłuszaczem miłości małżeństwa. Że tak bardzo absorbują, wypełniają miłością ojca i mamy, że oni niejednokrotnie mogą zapomnieć o sobie. Tak się poświęcają swojemu dziecku, że zapominają absolutnie właśnie o swoim mężu, o swoim żonie. Jeszcze raz to pytanie tego Elkana. Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 dzieci, 10 synów? Pozwólcie, że zostawię to pytanie, prosząc o to, żeby ono gdzieś znalazło odrobinę uwagi w waszym życiu dzisiaj. Chodźmy przede wszystkim o mężu dzisiaj, żeby odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie. Czy twoja żona jest dla ciebie więcej znaczy niż twoje własne dzieci? Czy twoja żona jest dla ciebie cenniejsza niż twoja praca? Czy twoja żona jest dla ciebie cenniejsza niż twoje hobby, tak zwany święty spokój, odpoczynek? Jak sami widzicie, to pytanie jest na tyle ważne, na tyle drażniące, że nie można na nie nie udzielić odpowiedzi, a jednocześnie, nawet gdyby cokolwiek było zakłóceniem tej miłości małżeńskiej, relacji małżeńskiej, mąż, żona, żeby to błyskawicznie dzisiaj już po prostu poddać swoistej naprawie, przebudowie, tak, żeby było normalnie, czyli rzeczywiście, żeby żona znaczyła dla mnie więcej, aniżeli 10 dzieci. Przedstawię dobre.